Słuchajcie, Radio RMF 24, my przenosimy się na Ukrainę. Charkowowi grozi, że stanie się drugim Aleppo, jeśli amerykańscy politycy nie zatwierdzą nowej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Ostrzega mer tego miasta Ihor Terechow w rozmowie z brytyjskim dziennikiem The Guardian. A z nami jest dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego. Witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Pan śledzi bardzo uważnie, bywa też często na Ukrainie. Czy rzeczywiście atmosfera, emocje Ukraińców są tak złe? Oni się rzeczywiście obawiają, że Charków, ważne ukraińskie miasto, chociaż bardzo długo rosyjskojęzyczne, może skończyć jak Aleppo?
Tak, obawiają się tego. Ja z Ukrainy wróciłem 1,5 tygodnia temu. Wtedy mieliśmy razem z grupą polskich i amerykańskich ekspertów spotkania na bardzo wysokim szczeblu, w tym na przykład razem rozmawialiśmy z przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy i w zasadzie wszyscy nasi rozmówcy nie ukrywali, że sytuacja na Ukrainie jest zła, że w tym momencie wojna toczy się o wyniszczenie, to jest wojna potencjałów, a brak dostatecznych dostaw z Zachodu, zwłaszcza systemów ozbrojenia, ale także prochu, czyli takich podstawowych rzeczy, prochu, amunicji, no sprawia, że Ukraińcom jest coraz trudniej się bronić i mówiono, że nie wyklucza się ofensywy latem, czyli w czerwcu, w lipcu, czy najpóźniej w sierpniu, otwarcia nowego frontu północnego, który by przebiegał, powiedzmy, między, by uderzenie by zostało zadane między Sumami a Charkowem, czyli na północnym wschodzie Ukrainy i miałoby na celu no w jakiejś mierze właśnie zdobycie, czy przynajmniej oblężenie Charkowa, który już teraz jest intensywnie bombardowany i bardzo trudno to miasto obronić, no bo ono leży zbyt blisko rosyjskiej granicy. Ale w każdym razie na pewno to obawy są, o których pan redaktor mówi.
Rosjanie odpowiadają na to, czy nawet trudno ci, że odpowiadają, ale sugerują, że właśnie wręcz przeciwnie, Charków z ich perspektywy i jego zdobycie, przejęcie miałoby się dokonać w miarę, na ile można przejąć takie miasto bez wielkich zniszczeń, tak żeby pokazać, że oni także potrafią prowadzić wojnę kulturalnie i do tego, żeby nie zrazić do siebie tych nielicznych pewnie już mieszkańców Charkowa, którzy jeszcze jakieś sympatie do kultury rosyjskiej mają, bo pamiętajmy, to akurat było miasto blisko kulturowo związane z Rosją.
Znaczy ono blisko kulturowe z Rosją, o takiej sowieckiej mentalności, to były przede wszystkim miasta Donbasu. Charków był miastem rosyjskojęzycznym i przez dłuższy czas faktycznie był prorosyjski, ale to się zmieniło tak naprawdę w 2014 roku, kiedy, o czym mało kto pamięta, była podjęta nieudana próba zajęcia Charkowa, opanowania głównych budynków w mieście, no i tam stworzenia też jakiejś Charkowskiej Republiki Ludowej. Więc w tym momencie ja nie mam powodu, żeby wątpić, że Charkowianie są bardzo patriotycznie nastawienie, aczkolwiek faktycznie no, na przykład w porównaniu z Kijowem, który stał się w większości ukraińskojęzyczny, tam zdecydowanie wciąż dominuje rosyjski, ale przede wszystkim to jest miasto i tutaj może trochę powiem o taktyce. Ono jest, ja mówiłem już, że jest intensywnie niszczone. Rosjanie w tym momencie chcą niszczyć infrastrukturę cywilną i z tych informacji, które pozyskaliśmy, jasno wynika, że oni też celowo atakują nie tylko cele wojskowe, ale też cywilne i do tego infrastrukturę energetyczną po to, żeby jak największą część Ukraińców skłonić do ucieczki na zachód, czy do wyjazdu na zachód, czy to na zachód, bym powiedział, polityczny, czyli do Unii Europejskiej, czy to po prostu na zachód Ukrainy, na zachód od Dniepra, a chcą te tereny, które zamierzają zdobyć, przejąć z możliwie małą liczbą ludności, która w ich rozumieniu nie będzie lojalna do państwa rosyjskiego, więc ja nie wykluczam, że faktycznie chcieliby uniknąć jakichś wielkich zniszczeń Charkowa, no bo to ja nie rozumiem, że będzie to trzeba odbudowywać, natomiast no, Ukraińcy w ogóle nie są pewni, czy ta ofensywa, o której wspomniałem, ona faktycznie nastąpi, bo ona była logiczna z takiego, bym powiedział, wojskowego punktu widzenia, ale jak wiele rozmówców moich podkreślało, dla Putina ważne są też cele polityczne, czyli jak najszybsze zdobycie anektowanego Donbasu, no bo Charkowa nie anektował, a Donbas anektował. No ale to obawy są. Naprawdę proszę mi wierzyć, że Ukraińcy są zmęczeni, ukraińskie elity. Nie ma oczywiście upadku woli walki, bo wiedzą, że to jest walka egzystencjalna o przetrwanie państwa i narodu, ale są mocno zmęczeni. I pełni dość czarnych wizji, co to będzie na przykład w przyszłym roku I ja bym powiedział też wielu nieoficjalnie, w tym także zachodnich ekspertów, krytykuje politykę Stanów Zjednoczonych.
Właśnie, bo to jest chyba kluczowe pytanie. Mówi pan o emocjach, panie doktorze, natomiast no, emocje nie mogą być inne, bo Ukraina zniknęła, a przynajmniej przesunęła się na dalsze miejsce w zachodnich serwisach informacyjnych. Elity zachodnie, może poza Francją, która deklaruje ogromną wolę walki, ale poza tym są zmęczone tą wojną. No i najchętniej, gdyby tylko mogły, tak to trochę wygląda. A na pewno tak to wygląda z perspektywy wielu Ukraińców. To już by tę wojnę zakończyły.
Znaczy, no Zachód nie jest jednorodny. Na pewno myślę, że wielu polityków Zachodu ma problemy ze zrozumieniem fundamentalnego faktu, że to, co im się wydaje wojną Rosji z Ukrainą, jest w percepcji rosyjskich elit wojną Rosji z Zachodem, toczoną na terenie Ukrainy.
Panie doktorze, ja tutaj króciutko tylko dopowiem. No to jest akurat dość oczywiste, bo nawet patriarcha Cyryl powiedział to wprost. Wojna, czy specjalna operacja wojskowa, bo on tego języka jeszcze używa, prowadzona w Ukrainie przez siły Federacji Rosyjskiej, to jest święta wojna. To jest dosłowny cytat z patriarchy Cyryla, prowadzona z satanistycznym, liberalnym Zachodem. No trudno jaśniejsze powiedzenie, z kim walczy Rosja w Ukrainie.
No tak, tylko problem polega na tym, że te deklaracje czy Cyryla, czy Miedwiediewa, czy nawet rosyjskiego MSZ-u są traktowane często jako, bym powiedział, nie jako wyraz faktycznych intencji, tylko jako pewnego rodzaju retorykę wojenną. I faktycznie jest takie przeświadczenie, bo politycy zachodni myślą też w kategoriach cyklów wyborczych. Na pewno Stany Zjednoczone teraz się przedstawiły na cykl wyborczy. Jest takie przeświadczenie, że najlepiej te wojny jak najszybciej zamrozić po to, żeby nie zagroziło to na przykład reelekcji Bidena. No, jak ja mówiłem o rozczarowaniu, to proszę zwrócić uwagę, jaki sygnał Stany Zjednoczone wysyłają do elit rosyjskich i jak i do ukraińskich, kiedy mówią, że co prawda Rosjanie codziennie atakują infrastrukturę cywilną, rozwalają ukraińskie elektrownie cieplne, wodne, natomiast Ukraińcy nie powinni atakować celów w głębi Rosji, bo to nie jest uzasadniona obrona, oprócz tego to może doprowadzić do wzrostu cen na ropę naftową. No to w ten sposób jakby ktoś kazał walczyć z przeciwnikiem znacznie silniejszym, jeszcze z jedną ręką związaną z tyłu. Więc jak mówiłem o rozczarowaniu, to raczej tego rodzaju postawami. I te różnego rodzaju czerwone linie, że obawa przed eskalacją jądrową, która tak naprawdę jest no, bardzo mało prawdopodobna, a natomiast służy jako dogodne narzędzie do szantażu zachodnich elit i zachodnich społeczeństw tą wizją i do zmniejszenia pomocy Ukrainie. Więc to nie tylko to, że Ukraina zniknęła, czy może zniknęła, no ona nie jest tak intensywnie w tym momencie pokazywana w takim światowym obiegu informacyjnym, ale to jest też to, bym powiedział, niezrozumienie tego, jaka jest cena, jaka może być cena zwycięstwa Rosji w tej wojnie.
A czy w ogóle Ukraińcy biorą pod uwagę, że no, Rosja może w tej wojnie zwyciężyć? Powiedział pan doktor na samym początku naszej rozmowy, to jest wojna na wyczerpanie potencjału, a te potencjały są nierówne, to trzeba jasno powiedzieć, zarówno jeżeli chodzi o demografię, liczebność obu tych państw i narodów, ale również jeśli chodzi o no, jednak ekonomiczne elementy. Ukraina traci dużo więcej, bo ona, na jej terenie toczy się wojna. Rosja oczywiście traci, ale no, ma z czego?
Oczywiście Ukraińcy biorą pod uwagę, że mogą przegrać tę wojnę. Mało tego, oni w zasadzie rozumieją, że w tym momencie tę wojnę przegrywają. I to nie tylko jest moja obserwacja, ale jak bym powiedział, to jest takie dominujące przeświadczenie. To nie znaczy, że przegrana wojenna będzie oznaczała oczywiście najczarniejszy scenariusz, ale to, że uda się zrealizować ukraińskie cele wojenne, czyli odbić Krym, Donbas i najlepiej postawić Putina przed Trybunałem Haskim, ja bym powiedział, no w tym momencie widoki są niezbyt duże. Natomiast Ukraińcy pokładają nadzieję w tym, że Rosjanie ponoszą ogromne straty. To jest pytanie, jak długo na przykład można tolerować straty, nawet w warunkach reżimu autorytarnego, sięgające 30 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Bo to jest mniej więcej liczba żołnierzy, którą tracą Rosjanie, czy to zostają ranni, zabici, czy wzięci do niewoli. Jak długo starczy też Rosjanom zdolności produkcyjnych. Ukraińcy mocno inwestują w tym momencie też w takie niekonwencjonalne rozwiązania wojskowe, sztuczną inteligencję, w drony dalekiego zasięgu, czyli w takie rzeczy, które są tanie, ale mogą razić skutecznie cele w głębi Rosji. No oczywiście to, co powtarzam, pomimo ogromnej różnicy potencjału, to jednak Ukraińcy mają ogromną wolę, aby walczyć dalej, bo rozumieją po prostu, że jeśli zaprzestaną walczyć, to minimalnym celem Putina będzie zajęcie Charkowa, Dniepra pewnie i Odessy, a niewykluczone, że i Kijowa. No i tak naprawdę Ukraina ograniczy się do obszarów tych, którymi Rosjanie nie są zainteresowani, czyli Ukrainy Zachodniej, no może też częściowo Środkowej. I dlatego oni są bardzo zdeterminowani, wiedzą, że nie mogą zaprzestać walki, no ale są też rozgoryczeni. Rozgoryczeni właśnie tym, że tak trudno jest przebić się z przekazem, jaka jest stawka tej wojny. I te wszystkie ostatnie wywiady, choćby dramatyczny wywiad prezydenta Zelenskiego, kiedy mówił, że dysproporcja na przykład w liczbie wystrzeliwanych pocisków jest jak 1 do 10, Ukraina prawie nie ma lotnictwa, jest też, Rosjanie dziesiątkują żołnierzy, na przykład zrzucają coraz to silniejsze bomby, no to są rzeczy, które powinny nas jako Zachód też bardzo mobilizować do jak największej pomocy Ukrainie, no bo jeśli chcemy uniknąć wojny w Polsce, tak, albo w Europie, bo tutaj też, co chciałbym podkreślić, nie ma większej wątpliwości, że taka mocna wygrana Putina będzie w mocnym stopniu też przybliży widmo wojny już w Europie.
Bardzo dziękuję, dr Łukasz Adamski, historyk, ekspert do spraw wschodnich, wicedyrektor Centrum Dialogu imienia Juliusza Jaroszewskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.